Wywiad wnet.
A wywiad będzie niezwykły, panie i panowie, ponieważ kwestie świętości będziemy łączyć z kwestiami natury historyczno-literackiej, ale również z przemysłem i biznesem. Przy naszym stanowisku na tej pięknej skoczowskiej ławce w sercu rynku w Skoczowie pani Rozalia Wawronowicz, Muzeum im. Gustawa Morcinka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam również pana Marka Kanawka, Texit Iron Poland. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
No i pan Jakub Staroń, czyli Muzeum
Świętego Jana Sarchandra. Bardzo serdecznie witam państwa.
No właśnie, panie Jakubie, ucieszył się pan, że właśnie z tej homilii ten fragment, 2 minuty 15 sekund dosłownie, kiedy opowiadał Jan Paweł II, święty Jan Paweł II o Skoczowie, o tym niezwykłym świętym. Dlaczego ten święty jest tak niezwykły i dlaczego tak jest hołubiony po obu stronach granicy z Czechami?
Ja myślę, że na początku chciałbym państwa pozdrowić z pięknej ziemi cieszyńskiej, ze Śląska Cieszyńskiego, jak tutaj była mowa, z centrum Śląska, czyli ze Skoczowa. Jest to ziemia naznaczona piękną historią, historią Piastów i Habsburgów oraz świętych, świętego Jana Sarchandra, jak i świętego Jana Pawła II. Ale jesteśmy teraz na rynku skoczowskim przed parafialnym Muzeum Jana Sarchandra, który jest również domem rodzinnym tego świętego.
No właśnie, panie Jakubie, rozmawialiśmy w rozmowie przedstępnej, że to jest rzecz niezwykła, że ten dom, te ślady po świętym Janie Sarchandrze wciąż istnieją. Przetrwały te wszystkie wojenne zawieruchy, przetrwały komunistyczną zawieruchę i tą dziwną niepewność, kiedy z tym, czego podobno nie ma, czyli z Bogiem, świętością się walczyło, a to ciągle jest i może cieszyć. No i tam środową porą zawsze można pójść i pomodlić się, gdy sprawowana jest msza święta. Niezwykła rzecz, niezwykłe zdarzenie.
Tak, w domu rodzinnym jest kaplica imienia świętego Jana Sarchandra, gdzie według przekazu Jan Sarchander ponad 4,5 wieku temu narodził się. Obecnie znajduje się tam kaplica, gdzie w każdym tygodniu sprawowana jest msza święta. Ale też ciekawostką jest to, że na wieży ratuszowej widnieje obraz świętego Jana ze Skoczowa, który jest również patronem tego miasta. I przetrwał czasy okupacji niemieckiej oraz czasy komunizmu. Mimo że walczyło się wtedy z Bogiem, święty Jan spoglądał na to miasto i na tą ziemię i opiekował się nią. Zresztą święty Jan jest patronem młodej diecezji bielsko-żywieckiej, która powstała z inicjatywy ojca świętego Jana Pawła II dzięki bulli Totus Tuus Polonia Populus w 1992 roku. No ale jeżeli tutaj dotykamy już właśnie osoby świętego Jana Pawła II, należy przypomnieć wielką wizytę, która była tutaj w Skoczowie 22 maja 1995 roku. Otóż w tym dniu jakby otworzyły się nowe drzwi historii dla tego regionu, gdyż przybywał tutaj nasz wielki rodak Jan Paweł II z jedyną prywatną wizytą i najkrótszą wizytą w swoim pontyfikacie, gdyż trwała niecałe 10 godzin. Ojciec Święty odwiedził Skoczów, następnie Bielsko oraz Żywiec. Tutaj w Skoczowie mieliśmy szczęście, że na kaplicówce papież odprawił mszę dziękczynną za kanonizację Jana Sarchandra. I właśnie w czasie tej mszy, kiedy wygłaszał homilię, nawiązał i pochylił się nad tematem sumienia. Wtedy padły bardzo znamienne słowa w roku 95, że Polska potrzebuje nade wszystko ludzi sumienia. Te słowa często wybrzmiewają w różnych sytuacjach w Polsce, przy homiliach, apelach. One są bardzo ważne, wręcz były pewnym profetyzmem Ojca Świętego na dzisiejszą rzeczywistość. Bo tak naprawdę to w sumieniu kształtują wszystkie wybory człowieka, a przez wybory i kształtuje się rzeczywistość nasza społeczna w Polsce.
A skoro sumienie to i szacunek, my podczas naszych podróży, gdy wracamy do źródeł, jeżdżąc po Polsce, spotykając wspaniałych, cudownych ludzi jak Państwo, mówimy, że tak naprawdę Polacy powinni odbić szacunek do samych siebie, bo jeżeli ten szacunek odbiją, to zaskoczymy nie tylko cały świat, ale również siebie, więc my namawiamy, aby się uśmiechać i aby być dla siebie po prostu dobrymi ludźmi. Panie i panowie, pan Jakub Staroń, Muzeum Diecezjalne Świętego Jana Sankandra. Piękna opowieść. Myślę, że kiedyś wrócimy, może za rok,
bardzo
i specjalnie
zapraszam.
Pojawimy się w muzeum.
Zobaczenie muzeum, jak i również pochylenie się nad życiorysem i kultem świętego Jana Sankandra na Śląsku Cieszyńskim, ale nie tylko, bo to dotyczy Śląska oraz Moraw, dokładnie Ołomuńca, gdzie Jan Sankander poniósł męczeńską śmierć z rąk prześladowców. Tutaj chodzi o ewangelików, którzy zadali mu tą śmierć, ale ich od losu, to tak naprawdę ta śmierć była pewnym zaczynem jedności, ekumenizmu, jeżeli chodzi o obecne czasy, gdyż to tak naprawdę święty Jan połączył tutaj dwa wielkie wyznania, rzymskokatolickie wyznanie oraz ewangelików augsburskich, bo przecież też pamiętajmy o tym, nim Ojciec Święty dotarł na kaplicówkę, na sam szczyt w 95 roku i odprawił mszę świętą. Wcześniej spotkał się z braćmi ewangelikami, gdzie przyjmował papieża w kościele świętej Trójcy na kaplicówce biskup ewangelicki augsburski, biskup cieszyński Paweł Anweiler. Więc to jest jedno z dwóch spotkań ekumenicznych w Polsce, które mamy tutaj w Skoczowie.
I to jest piękne, że ta męczeńska śmierć tego niezwykłego Jana Sankandra, którego tropami i jego słowami i jego życiem opowiadamy od wczoraj ze Skoczowa, stało się faktem, bo tak naprawdę to musi łączyć ludzi. Natomiast teraz mikrofon przechodzi w ręce pani Rozalii Wawronowicz, Muzeum imienia Gustawa Morcinka. No rzecz niezwykła, bo mówimy tutaj o sumieniu, mówimy tutaj o szacunku, więc niech mi pani powie, droga pani Rozalio, jak jest z tym szacunkiem i z tym sumieniem polskich czytelników, gdy mowa o takim tytanie, piewcy Śląska, piewcy ziemi skoczowskiej, bo przecież 100 lat temu rozpoczął pracę jako nauczyciel pod niebem Skoczowa, gdy mowa o prozie Gustawa Morcinka.
No właśnie, jeżeli chodzi o Morcinka, to czytelnictwo w Polsce troszkę kuleje. Już się nie sięga po książki wybitnego śląskiego pisarza, który w okresie międzywojnia był określony jako najwybitniejszy śląski pisarz. Do niedawna jeszcze obowiązywała lektura Łysek z pokładu Idy. Kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej, notabene imienia Gustawa Morcinka tutaj w Skoczowie, ta lektura była obowiązkowa, myśmy ją przerabiali. No niestety dzisiaj już nie, chociaż muszę powiedzieć, że nasze szkoły na terenie Śląska Cieszyńskiego po godzinach, gdzieś tam może na lekcji wychowawczej, sięgają po tą lekturę, starają się ją czytać, przerabiać i przychodzą też do nas na lekcje muzeum. No niestety Gustaw Morcinek zmarł w 1963 roku. Wtedy jeszcze Morcinka się czytało, może z jakieś 20 lat po jego śmierci. Teraz niestety jest już pisarzem zapomnianym. Chociaż jego książki opisują wspaniałą, piękną ziemię cieszyńską i nie tylko, ponieważ pisał o Śląsku Cieszyńskim, o Górnym Śląsku, o powstaniach górnośląskich, o tym trudzie górniczym, o pracy pod ziemią, ale proszę Państwa, proszę nie zapominać, że Morcinek pisał również przepiękne baśnie i legendy związane z naszą ziemią. Pisał o legendach skoczowskich, o legendach ustrońskich, pisał o zbójniku Ondraszku, który wykiwał diabła. Proszę Państwa, te książki już niestety się dzisiaj nie czyta.
Ale pani Rozalio, przecież też wracając do tej jego niezwykłej twórczości, no to przecież wielka górnicza epopeja śląska, wyrąbany chodnik, że po okładzie Jonny nie wspomnę i tych innych historiach. Niech mi łaskawie pani powie, gdzie jest problem, że tak naprawdę to, co powinno być istotne, powiem górnolotnie, immamentne dla tego wszystkiego, aby my często powtarzamy i też często o tym pisze moja wspaniała redakcyjna koleżanka, pani Jadwiga Chmielowska, która jest redaktorem naczelnym dodatku Kurier Wnet, Kurier Śląski, że tak naprawdę na nowo Polska musi odkryć Śląsk, a Śląsk na nowo musi oswoić tę Polskę, aby stanowić tą jedną macierz, a tak naprawdę chyba nie ma lepszego pisarza niż Gustaw Morcinek, aby to uczynić.
Zgadzam się, nie ma lepszego pisarza niż Gustaw Morcinek. No pan powiedział, że trzeba będzie na nowo odkrywać Śląsk. Proszę państwa, Morcinek odkrył ten Śląsk, kiedy żył, kiedy pisał te książki, wówczas wyraził takie zdanie. Zapytano go, dlaczego pisze o górnikach, o Śląsku. Powiedział wtedy, że zależy mu bardzo, żeby przybliżyć Śląsk do Polski, a Polskę do Śląska. Przez wiele, wiele lat to się mu udało, ale niestety teraz jakoś tak, nie wiem, ludzie może nie rozumieją tej tematyki, nie czują może wspólnoty z tym regionem, w ogóle z całym naszym krajem. Nie wiem, może to są jacyś ludzie, którzy wolą czytać zupełnie inne książki, inną literaturę, to ich nie porywa. A naprawdę Morcinek swoje książki, które pisał, pisał z sercem, pisał z autopsji, pisał o górnikach, ponieważ sam jako 16-letni chłopak przez 3 lata pracował w kopalni na terenie Karwiny, dzisiaj w Czechach, wtedy w Polsce i doświadczył tego trudu, tego znoju, więc no kto jak kto, ale Morcinek najwierniej i najbardziej obrazowo opisuje te rzeczy.
Pani Rozalia Wawronowicz, Muzeum im. Gustawa Morcinka. Do rozmowy powrócimy za chwilę z panią Rozalią, bo teraz cytat właśnie Gustawa Morcinka. Określono mnie całkiem szczerze trzeźwym Ślązakiem. Coś z tym prawdy jest, aczkolwiek nie jestem trzeźwym od przeciętnego Ślązaka. Ulega i poddaje się z łatwością uczuciom, inaczej nie mógłbym nagryzmolić tyle książek o tamtym sercu. Ja zaś wiem, że staram się być przede wszystkim wyrozumiałym na wszystko. I na złość ludzką, i na głupotę ludzką, i na dobroć ludzką. Czasem tylko zapominam i wtedy albo jestem porwany czyjąś dobrocią i widzę w niej słońce, w ludzkim sercu. Albo też ciężko piorunuję, co razi nieprzyzwyczajone uszy. Ale i tego pieronowania staram się unikać, choćby już z tego powodu, że to nie wypada i nieładnie, rzekł Gustaw Morcinek.
Radio Poranku.
Pani Rozalia Wawronowicz na to piorunowanie uśmiechnęła się, kiedy był cytat z Gustawa Morcinka. No właśnie, bo tak, muzeum miejsce niezwykłe, bo rok po śmierci Gustawa Morcinka w 1964 roku na 10 lat to muzeum otwarto, natomiast później już nieprzerwanie od roku 1986. I co? Co tam możemy zobaczyć w tym muzeum? Bo odtworzono chyba z pietyzmem, z dokładnością pokój naszego wielkiego pisarza, o którym mówimy, o Gustawie Morcinku, ale nie tylko. Uśmiechnęła się pani Rozalia.
Tak, właśnie, ja bardzo serdecznie zapraszam do Muzeum imienia Gustawa Morcinka, ponieważ znajduje się ono w najstarszej wolno stojącej kamienicy w Skoczowie, mianowicie z 1793 roku. No właśnie, Muzeum imienia Gustawa Morcinka, z pietyzmem Morcinek jest tutaj przedstawiany, jest zaaranżowany, przedstawiony gabinet Morcinka, który znajdował się w jego domu na ulicy Leśnej, tak jak pan wspomniał, Muzeum Biograficzne przez 10 lat funkcjonowało w jego domu, który sobie sam wybudował na ulicy Leśnej. Myśmy dostali wszystkie pamiątki, całą spuściznę po Morcinku od spadkobiercy i ten Morcinek u nas właśnie w naszej kamienicy zabytkowej się mieści. Są tam dokumenty, zdjęcia, są książki Morcinka, meble, maszyna Erika, na której pisał, ale również w muzeum można zobaczyć inne wspaniałe rzeczy, a mianowicie jest sala poświęcona historii Skoczowa. No właśnie, historii Skoczowa, bo Skoczów ma bardzo starą historię. Proszę państwa, Skoczów to był jest właściwie jednym z najstarszych miast na południu Polski. Można powiedzieć, że sięga historią do VII wieku, kiedy to źródłem miasta było plemię Gołęszyców, które tutaj zamieszkiwało w VII wieku po Chrystusie. legendarną datą założenia miasta jest rok 971. Nie jest to wyssane z palca, ponieważ znaleziono dokument, który był schowany w bani na wieży ratusza w 1801 roku. Ktoś go tam włożył i kiedy był następny remont w 1954, dokument został odnaleziony. Proszę Państwa, Skoczów również był wymieniany przez Jana Długosza w jego Dziejach Polski, gdzie pisał o Skoczowie jako pierwszym miastem przy Wiśle od jej źródeł. Skoczów ma bogatą historię rzemieślniczą. Od samego średniowiecza przemieszczały się tutaj karawany, kupcy osiadali w Skoczowie. Przez Skoczów przebiegały bowiem dwa szlaki. Jeden szlak solny od Zbochni, Krakowa na Morawy, drugi kupiecko-handlowo-rzemieślniczy, który biegł aż z Wrocławia przez Kraków również na Morawy. Stąd też to przebogate rzemiosło na terenie naszego miasta. I muzeum posiada całe pierwsze piętro zaaranżowanych mini warsztatów rzemieślniczych.
Można to podglądać internetowo, takie warsztaty na przykład?
Można, mamy wirtualny spacer po muzeum, można to w internecie sobie otworzyć na stronie Muzeum Śląska Cieszyńskiego i sobie przejść, ale ja zapraszam osobiście, nie ma to jak kontakt zwiedzający i eksponat, czy jakaś rzecz wyprodukowana
i z uśmiechniętą panią Rozalią przede wszystkim, powiem tak.
Oczywiście, panowie. A resztę to dopowiem, ponieważ lubię rozmawiać o tym, co znajduje się w muzeum. W ogóle kocham rzemiosło. Muszę jeszcze wspomnieć, póki mam mikrofon, mi go nie odbiorą, że Skoczów może się pochwalić.
Proszę.
Skoczów może się pochwalić dwoma bardzo starymi zakładami rzemieślniczymi, które notabene są jedynymi w Polsce. Mianowicie jeden zakład, który produkuje kapelusze, nazywa się dziś Polkap. Kiedyś mówiono na niego Hikiel. Szło się do pracy do Hikla,
z ukłonami ponieważ dla pani Alicji Dudy. Być może nas słucha.
Właśnie, został założony przez Hansa Hikiela, który przybył z Mora. Proszę Państwa, było to 95 lat temu, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ również mamy mini wystawę, mini warsztat kapeluszniczy w naszym muzeum, a warto o tym mówić, ponieważ jest to jedyny zakład w Polsce, a jeden z niewielu na świecie, który produkuje kapelusze z włosia króliczego, zajęczego i z wełny, metodą tradycyjną, sprawdzonymi metodami. Drugim zakładem, bardzo starym, starszym niż zakład kapeluszniczy Polkab, jest nasza garbarnia Skotan, który ma 160 lat tradycji garbarskiej, ponieważ został wybudowany w 1859 roku przez Żyda Dawida Szpicera, który też również przybył z Moraw. Skoczów jest miastem tranzytowym. Wtedy nam się to bardzo podobało, przejeżdżali kupcy, przejeżdżały karawany. Dzisiaj może troszeczkę mniej, ponieważ już nie jesteśmy jedynym miastem nad Wisłą od jej źródeł. Jest Brenna, jest Ustroń, jest Wisła i tam się też turyści kierują, przez nas tylko przejeżdżają.
Ale w Skoczowie najpiękniej.
Ale w Skoczowie jest najpiękniej. Zabytkowa starówka, urbanistyka nawiązuje do średniowiecza, ponieważ miasto jest średniowieczne. Prawa miejskie, można powiedzieć, że zostały nadane w 1267 roku, a więc tak, Państwo już pewnie sobie policzyli w głowie, w 2017 roku obchodziliśmy 750-lecie miasta.
Rozalia Wawranowicz, Muzeum Gustawa Marcinka. Pani Rozalio, jeżeli Krzysztof Skowroński powie, robimy dział historyczny, to pani Rozalia będzie szefem tego działu w Radiu Wnet. Panie i panowie, wracamy do źródeł. Dzisiaj stacja Skoczów, 17 dzień naszej podróży i ze mną osoba niezwykła, pan Marek Kanafek, Texit Iron Poland. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Patrzę na pana jak na dinozaura, bo rozmawialiśmy przed tym. Wie pan dlaczego? Patrząc na mapę Centralnego Okręgu Przemysłowego, Bożeż ty mój, gdzie są te odlewnie? Ostrowiec Świętokrzyski, Stalowa Wola, okolice, praktycznie nic tam już nie ma z tego, co tak wykuwano w XIX wieku, a tutaj w Skoczowie co się dzieje?
No faktem jest, że rocznik statystyczny z 87 roku podawał, że produkcja odlewów żeliwnych w Polsce to ponad 2 miliony ton. Dzisiaj niespełna 800 tysięcy. Także faktem jest, wiele odlewni padło. W Skoczowie odlewnia jest, istnieje i ma się całkiem dobrze.
Dlaczego ma się dobrze?
Odlewnia Skoczowska, może zacznę od nieco od historii. Odlewnia Skoczowska powstała w 1947, a pierwsza taka już profesjonalna produkcja rozpoczęła się w 1947 roku. I od tego czasu ta odlewnia, wówczas jako zakład prywatny w latach 50. znacjonalizowany, sukcesywnie się rozwijał. Początkowo produkowano części zamienne do maszyn rolniczych oraz grzejniki centralnego ogrzewania. Bardzo potrzebne podczas odbudowy Polski. W latach 70. rozpoczęto produkcję elementów do silników samochodowych. Na początku były to silniki do motopomp, później do samochodów, ale silnik do syreny również, kadłub silnika do syreny również powstawał tutaj w Skoczowie.
W Skoczowie do naszych syrenek legendarnych?
Tak, do naszych syrenek legendarnych. Na początku lat 70., czyli wtedy jak rząd polski zawarł kontrakt z Fiatem na budowę Fiata 126P w Polsce, zapadła decyzja o rozbudowie tegoż zakładu i w lutym 75 roku dokonano pierwszego spustu metalu na nowo wybudowanej hali, na hali, na której notabene do dnia dzisiejszego pracujemy.
Ile osób zatrudnia teraz
odlewnia? Na dzień dzisiejszy sama odlewnia zatrudnia nieco ponad 520 osób, natomiast z firmami współpracującymi na co dzień można powiedzieć, że ponad 800 osób codziennie przekracza bramę tego zakładu.
800 osób w tak małym Skoczowie, choć przytulnym, niezwykłość. Natomiast musimy o tym porozmawiać. Pan Marek Kanafek, Texit Iron Poland, bo dochodzimy do czasów, ja mówię wprost, tej bandyckiej prywatyzacji, do czasów, kiedy no, niezbyt rozsądnie sprzedawało się za symboliczną złotówkę zakłady, których wartość była znacząca. Nie tylko w kategoriach ekonomicznych, finansowych, ale również mentalnych pod kątem ludzi i tego, co tworzymy, bo wszyscy mądrzy ekonomiści mówią, że tak naprawdę kraj jest coś warty, jeżeli coś tworzy, jeżeli coś wytwarza się, co jest namacalne, policzalne i może służyć na wypadek dziwnych zdarzeń albo wtedy, kiedy trzeba przetrwać. Natomiast takich miejsc jak Skoczów nie ma zbyt wiele. To co się wydarzyło z tą odlewnią? Było dużo szczęścia przy okazji tego okresu, tych bandyckich prywatyzacji, przemian ustrojowych w Polsce, czy splot innych okoliczności, panie Marku?
Jedną sprawą to była renoma, którą ta odlewnia sobie wypracowała, dlatego że ona, będąc częścią fabryki samochodów mobilizatorowych, produkowała komponenty do samochodów, czyli już nieco wyższy stopień wtajemniczenia produkcji odlewniczej. Natomiast w czasie prywatyzacji, czyli początek lat 90. tutaj konkretnie, fabryka samochodów małolitrażowych została zakupiona przez Fiata i nasza odlewnia również weszła w ten sam kontrakt. Wtedy w 92 roku Fiat założył w Polsce, czy uruchomił w Polsce trzy spółki. Jedna to była Fiat Auto Poland, druga Magneti Marelli Poland i trzecią spółką był Texit, wówczas złożony z dwóch zakładów, odlewni żeliwa w Skoczowie i odlewni aluminium w Bielsku. I wtedy rozpoczął się tak zwany, no tak prawdę mówiąc, drugi bardzo wielki okres rozwoju tegoż zakładu. Zakład był zaprojektowany i zbudowany na 26 tysięcy ton produkcji. Na dzień dzisiejszy nasza zdolność produkcyjna to jest 65 tysięcy, a produkujemy cały czas w tych samych murach.
Niezwykłość. I potrzebujecie rąk do pracy. Jak wygląda
Potrzebujemy
teraz?
Bardzo mocno rąk do pracy na dzień
dzisiejszy.
No
to wróćmy do edukacji, bo z panią Rozjalią tutaj
dzisiaj brakuje nam około 80 pracowników i to zarówno pracowników do produkcji,
ale panie Marku,
jak i pracowników biurowych.
To chwilę zatrzymajmy się, bo cały czas dręży ten temat tych strajków nauczycielskich, tych niepokojów społecznych. To powiedzmy tak, czy nauczyciele w Polsce i ten cały system edukacji kształci potrzebnych ludzi do tego, aby chociażby po szkołach zawodowych, po szkołach technicznych zasilali Texit Iron Poland, na przykład Skoczowie. Jak to jest z tymi dobrymi uczniami, którzy przychodzą na praktykę i potem mogą zostać, bo są dobrymi fachowcami?
Jeżeli są pasjonaci i mają chęć do pracy, to z całą pewnością, wynosząc bazę ze szkoły, potrafią nauczyć się zawodu od starszych kolegów i to są bardzo, bardzo przydatni i bardzo rozwojowi pracownicy.
Natomiast ten system obecny szkolnictwa dostarcza wam kandydatów na dobrych pracowników? Tak szczerze, panie Marku?
Tak szczerze, to są z tym duże problemy.
No cóż, jak Polska piękna, długa i szeroka, takie wypowiedzi słyszymy. No cóż, może to będzie też jakieś uwarunkowanie pod tym, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej coś w tej kwestii sensownego zrobiło. Pan Marek Kanafek, panie Marku, to teraz za co trzymać kciuki? Takie największe osiągnięcie, największy kontrakt, który albo trwa, albo może się wydarzyć, i wszystkie słuchaczki, tak w Krakowie 95,2 FM i czy w Warszawie 87,8, to myśląc o panu Marku Czule, prezesie firmy Taxi Tyrone Poland, to za co trzymać te kciuki? Co teraz takiego jawi się w powietrzu? Bo coś słyszałem, że coś dużego się kroi, to prawda?
To znaczy, ja powiem, jakie są największe zagrożenia. Zagrożeniem oprócz braku rąk do pracy, to zagrożeniem jest niepewność sytuacji gospodarczej w Polsce. I nie tylko w Polsce. Gdybyśmy tak całkiem policzyli, to ponad 95% naszej produkcji to jednak finalnie znajduje miejsce poza granicami Polski. Nawet jeżeli główni nasi klienci mają miejsce tutaj, ale oni obrabiają nasze odlewy i wysyłają dalej. Przychodzą,
czyli polska gospodarka nie potrzebuje tego, co robią państwo? Szczerze.
My produkujemy wyłącznie elementy do samochodów. 100% naszej produkcji to jest automotive.
Do tego zmierzałem. Też mieliśmy kiedyś fabryki.
Tak, ale w zasadzie to wszystkie duże firmy samochodowe są naszymi klientami. Czyli produkujemy nie tylko dla Fiata, wszak Texid jest częścią grupy FCA, czyli grupy Fiata. Ale produkujemy również dla takich koncernów jak BMW, czy Opel, czy Renault. W zasadzie wszędzie jeżdżą nasze, w każdym samochodzie jeżdżą. Naszą specyfiką jest to, że produkujemy detale bezpieczeństwa. I jak nadmieniłem, że w Polsce dzisiaj produkcja odlewnicza to jest około 800 tysięcy ton, my z tymi naszymi 65 tysiącami to jesteśmy nieco ponad 10%, nieco poniżej 10% polskiej produkcji odlewniczej, ale jeżeli mówimy o żeliwie sferoidalnym, czyli już wyższe gatunki żeliwa, to 30% tego żeliwa, polskiego żeliwa sferoidalnego powstaje właśnie tutaj w Skoczowie.
I takie rzeczy niezwykle miło jest słuchać w porankach wnet, gdy wracamy do źródeł. Pan Marek Kanafek, umówmy się tak, że może jesienną porą, może wiosenną z Krzysztofem Skowrońskim przyjedziemy i taki reportaż zrobimy, co też dzieje się w Taxi Tyrone Poland. Możemy przyjechać,
opowiadać.
Uśmiechnięty. Człowiek ty niezwykle uśmiechnięty, taki od razu chce się polubić pana Marka i po prostu nawet pracować w tym Texidzie. No mając takiego szefa, no to powiem szczerze, byłoby super. Chociaż Krzysztof Skowroński szefem jest i prezesem znakomitym. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Również pani Rozalii Wawronowicz, dziękuję ślicznie.
Dziękuję również.
I panu Jakubowi Staroniowi, dziękuję pięknie za przybycie.
Dziękuję i zapraszam wszystkich do pięknego Skoczowa i Muzeum Jana Sarkanda, tym bardziej, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 400 lat od męczyńskiej śmierci Jana ze Skoczowa, więc tym bardziej zapraszam państwa właśnie w rejony Śląska Cieszyńskiego.
I będziemy tutaj wracać, tak jak Radio Wnet wraca do źródeł. Panie i panowie, łyk muzyczny, no to teraz jej wielkość, Natalia i Micromusic, takiego chłopaka z krążka, piękny koniec, poranek wnet ze Skoczowa, 17 dzień naszej wakacyjnej podróży, wracając do źródeł.